Witam was wszystkich. Tomek rozpoczął Hiobem. Teraz nie wiem, już po Hiobie to nic dobrze nie zabrzmi. Hiob to taki szachmat. Jak ktoś widzi z Hiobem, to już potem się nie da nic mądrego powiedzieć. Ale spróbujmy. I przepraszam was, trochę się przeziębiłem ostatnio, więc jakbym potrzebował tutaj chusteczek używać, to wybaczcie. Kochani, mówimy dalej o społeczności, tak? Myślę, że to już wbiłem wam do głowy te trzy rzeczy najważniejsze, którymi są. No właśnie, widzę, 30 lat wbijali coś Witkowi do głowy i teraz nie może, nie wychodzi. A co tak naprawdę teraz? O, społeczność, modlitwa, misja, albo wspólnota, modlitwa, misja, WMM, SMM, MMS, jakoś tak. Więc ostatnio mówiliśmy o społeczności i też mówiłem wtedy, że będziemy mówić o takiej codziennej praktyce społeczności i o trzech rzeczach, tak? Trzech rzeczach, które od razu też powiem, zaczerpnąłem z książki pastora Bonhoeffera. Czy ktoś nie wie, kim był Bonhoeffer? Ręka do góry, można bez wstydu. A, dobrze. To był pastor tutaj urodzony we Wrocławiu, luterański pastor, który znany jest, niestety najbardziej jest znany z tego, że uczestniczył w zamachu na Hitlera, czy w spisku przeciwko Hitlerowi i za to został zabity w obozie koncentracyjnym, ale to jakby najbardziej jest znane. Natomiast bardzo głęboki też myśliciel, człowiek, który czuł się zmuszony do tego, żeby w tym spisku uczestniczyć ze względu na to, co widział, co działo się. Człowiek, który stanowił taką opozycję kościoła niemieckiego względem nazizmu i tego wszystkiego, co wtedy się działo, ale właśnie też bardzo głęboki myśliciel. Napisał taką książkę Życie razem albo Życie we wspólnocie, nie wiem, jak to jest na polski tłumaczone. I tam mówi o trzech takich praktykach codziennego życia ze sobą. I myślę, że one dobrze podsumowują biblijne rzeczy i chciałbym ich użyć. Ale zacznę może jeszcze od innej myśli, która to wszystko podsumowuje. Jeżeli nic nie zapamiętacie z tego, co dzisiaj powiem, to jedno zdanie chcę, żebyście zapamiętali. Ale po pierwsze, czy znacie tak zwaną złotą zasadę? Złota zasada. No czego was tu uczyli te 30 lat? Pastor, finanse, budynek. A złotej zasady was nie nauczyli? Jak? Biblijna złota zasada, czyli nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe, jak mówi polskie przysłowie, ale tak. Czyńcie innym to, co byście chcieli, żeby Pan Jezus powiedział tak, czyńcie innym to, co byście chcieli, żeby wam czyniono. A teraz ta jedna złota zasada, którą chcę, żebyście zapamiętali dzisiaj, taka złota zasada społeczności, to jest taka. Co Chrystus uczynił dla ciebie, to ty czyń dla innych. Co Chrystus uczynił dla ciebie, to ty czyń dla innych. Jedno proste zdanie. Zapamiętajcie dzisiaj to jedno proste zdanie. To, co Chrystus uczynił dla ciebie, to czyń dla innych. I rozwinięciem tego zdania jakby właśnie moim są te, na pewno można je rozwijać w nieskończoność, bo to są rzeczy cudowne i głębokie i tak dalej, ale te trzy praktyki są rozwinięciem, takim praktycznym rozwinięciem tej zasady. Słuchanie siebie nawzajem, praktyczna, aktywna pomoc oraz znoszenie siebie nawzajem. Trzy rzeczy, które mamy robić w społeczności. Słuchanie siebie nawzajem, aktywna pomoc i znoszenie siebie nawzajem. Więc po pierwsze słuchanie siebie nawzajem, poświęcenie sobie, innymi słowy, czasu. Nie da się znaczy słyszenie siebie nawzajem, tak? Bo czasami słuchamy, ale nie słyszymy. Natomiast ważne jest słuchanie, znaczy słyszenie, a nie słuchanie jedynie, tak? Czasami potrafimy zrobić wrażenie, że kogo, ja wiem, bo to jako pastor to jest jedna z podstawowych umiejętności pastorskich, to trzeba robić wrażenie, że się słucha, ale trzeba słyszeć. I to jest ważne. I słyszenie jest troszkę bardziej skomplikowane niż słuchanie, tak? Bo ono w pewnym sensie no, sprawia, że musimy myśleć o innych jako ważnych i jako tym, co mają do powiedzenia. I oczywiście chciałbym przeczytać fragment z listu do Filipian, bardzo znany zresztą, który tak mi się chce. Z drugiego rozdziału listu do Filipian, pierwsze wersety, które wszyscy znamy. Jeśli jest jakaś zachęta w Chrystusie, jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota ducha, jakieś współczucie i miłosierdzie, to dopełnijcie mojej radości i to samo myślcie, mając tę samą miłość, zjednoczeni i jednomyślni. Nie kierujcie się kłótliwością i próżną chwałą, ale z pokorą jedni drugich uznawajcie za ważniejszych od siebie. Niech każdy zwraca uwagę nie tylko na swoje sprawy, lecz także na innych. Tak się Paweł zwraca do Filipian, zwraca się również w pewnym sensie do nas. I myślę, że to jest klucz, że kiedy umiemy uznawać innych ludzi za ważniejszych od siebie, to wtedy też będziemy potrafili ich usłyszeć. Tak? Wtedy będziemy potrafili poświęcić im nasz czas. Wielokrotnie mówiłem, że w dzisiejszych czasach najdroższe, co mamy, to jest czas. To jest nasza uwaga i nasz czas. To są takie dwie rzeczy, które są w deficycie i które sobie bardzo słusznie zresztą cenimy. Ale to są rzeczy, które właśnie, jeżeli chcemy słuchać siebie nawzajem, to są ważne do tego, żeby właśnie były dla nas praktyczne, żebyśmy widzieli w tym drugim człowieku obok nas, we wspólnocie, kogoś, kto być może jest ważniejszy od nas, którego sprawy być może są ważniejsze od naszych. I oczywiście można to przesunąć za daleko. Są ludzie, którzy spalają się cudzymi sprawami i gdzieś tam nie mają balansu w tym, nie potrafią odnaleźć tego miejsca, gdzie mają się zatroszczyć o siebie, ale oczywiście to również musi działać na takiej zdrowej zasadzie, jak każda relacja ludzka, że kiedy ja myślę o tobie, to ty myślisz o mnie, a nie, że ja myślę o tobie, a ty myślisz o sobie. I to jest też taka pierwsza zasada, którą zawsze na przedmałżeńskich naszych spotkaniach, o których mówimy, że relacja to jest nawzajem, tak? Ja myślę o tobie, ty myślisz o mnie i wtedy oboje jesteśmy jakby zaspokojeni, oboje jesteśmy zatroszczeni, oboje jesteśmy, odczuwamy to, co potrzebujemy, ale często niestety bywa tak, że ktoś myśli o innych, inni myślą o sobie i wtedy wyczerpuje się ten zapas i człowiek bardzo często kończy w trudnym miejscu. Ale słuchanie siebie nawzajem musi być częścią tego tworzenia społeczności, bo nie jesteśmy w stanie stworzyć społeczności, jeżeli nie będziemy siebie słyszeć, jeżeli nie będziemy siebie poznawać, bo tylko w taki sposób, znaczy może nie tylko, ale przede wszystkim w taki sposób budujemy relacje, przede wszystkim w taki sposób poznajemy właśnie siebie. I chciałbym zacytować wam takie krótkie stwierdzenie z książki o Kościele. Dzisiaj właśnie jakoś tak o tym ktoś powie z Biblii, to z książek mówił. Ale to taka dobra, wiecie, w judaizmie jest taka zasada. Nie możesz nic powiedzieć, jak tego już nie powiedział jakiś rabin wcześniej. Zawsze trzeba się odwoływać do tradycji. To my w ewangelicznym chrześcijaństwie mamy taką sole scripturę, że nie daj Boże, żebym czyjąś myśl powtórzył, bo to źle, bo to musi być moje i ja do tego muszę dojść. To jest jakby przeciwną skrajnością. Ale taki właśnie krótki cytat z książki o Kościele. Książka ma tytuł, nie ma jej chyba po polsku, Kościół zwany Tof. I Tof to jest takie hebrajskie słowo oznaczające dobroć. Może słyszeliście takie Mazel Tov, nie? Niech, jak to po polsku będzie, no wszystkiego dobrego, tak? Tobie wszystkiego dobrego. Więc Kościół, który może być dobrem. I taki krótki cytat. W sercu społeczności zorientowanej na ludzi zawsze będzie zobowiązanie do włączania ich do społeczności. A to zaczyna się od budowania relacji, poznania ich imion, wysłuchania ich historii, podzielenia się swoją historią, włączeniem ich w życie Kościoła w środku i na zewnątrz. Więc jeżeli chcemy być społecznością, która chce włączyć ludzi do siebie, to musimy, to zaczyna się od budowania relacji. A budowanie relacji jest przede wszystkim wysłuchaniem tej osoby i później też opowiedzeniem jej o sobie. Tak? Oczywiście relacja zawsze działa w dwie strony, ale to zawsze zaczyna się od wysłuchania siebie nawzajem, od poznania czyjegoś imienia, od usłyszenia jego historii, skąd się wziął, jak tutaj trafił, dlaczego i tak dalej, i tak dalej. Takie najprostsze rzeczy, które zaczynają właśnie ten cały proces tego, żeby człowieka włączyć w życie społeczności, włączyć w życie Kościoła, którym jesteśmy, zboru, czy jakkolwiek to nazwiemy, i sprawić, żeby ten człowiek, później włączyć go też w jakieś nasze wspólne działania i oczywiście to, co robimy, ale przede wszystkim właśnie wysłuchać. Więc słuchanie siebie nawzajem, traktowanie siebie, myślę, że Paweł jak najbardziej miał na myśli to, jak innych jako ważniejszych, jako tych, których warto wysłuchać. Drugą rzeczą jest oczywiście aktywna pomoc. Samo słuchanie niewiele wnosi, tak? Wiemy też z tego właśnie, chyba w liście Jakuba mamy, że jak ktoś przyjdzie i poprosi o pomoc, my powiemy, no tak, bracie, amen, i nic nie zrobimy, to jakby to niewiele wnosi do czyjegoś życia. Więc aktywna pomoc jest czymś ważnym. I na poprzednim kazaniu, kiedy mówiliśmy o tym drugim rozdziale Dziejów Apostolskich, to widzieliśmy, że tamta aktywna pomoc była posunięta do pewnej, no dzisiaj dla nas pochodzących z materialistycznej kultury, aż do pewnego, nie wiem, wynaturzenia, może byśmy powiedzieli, bo jest napisane, że nie mieli nic własnego, ale wszystko, co mieli, mieli wspólne po to właśnie, żeby pomagać sobie nawzajem, wspierać siebie nawzajem. I oczywiście to nie był jakiś naiwny system. Wiemy, że też powodował problemy, a później 7 diakonów pełnych Ducha Świętego byli ludźmi, którzy zarządzali tym systemem, więc nie znając szczegółów, jak to robimy, ale myślę, że możemy mieć pewność, że robili to w sposób wyważony i umiejętny i pod prowadzeniem Ducha Świętego byli gotowi do tego, żeby okazywać właśnie pomoc tym wszystkim, którzy tej pomocy potrzebowali. I oczywiście nie zawsze pomoc jest jedynie takim, jest finansowa. Pomoc to jest również, tak potocznie mówiąc, czasami niektórym trzeba pomóc się ogarnąć, bo jak się nie ogarną, to można pomagać i nic z tego nie wyjdzie, więc w pomocy musi być jakiś zamysł, musi być jakiś plan, jakieś prowadzenie, ale do tego jesteśmy powołani. To jest też jako zbór potrzebujemy tego, żeby nie być tu tylko w niedzielę na wspólnym nabożeństwie, wysłuchać kazania, pokiwać sobie głowami, wypić herbatę i gdzieś tam zniknąć później na kolejne 6 dni do następnej niedzieli, ale jesteśmy po to, żeby pomagać sobie nawzajem, oczywiście pomagać zapewne też na różne sposoby tym, którzy tego potrzebują. Więc, ale znowu, pomoc w pewnym sensie również jest ze słuchania, tak? Najpierw trzeba wysłuchać, najpierw trzeba zrozumieć. Najczęściej nie da się mądrze pomóc, jeżeli nie rozumie się sytuacji, nie wysłucha się człowieka, nie zrozumie tego, jakby kim jest, skąd przychodzi i w czym jego problemy są. I to są takie oczywiste rzeczy być może. Ta trzecia jest mniej oczywista i pewnie na nią najwięcej czasu zejdzie, to jest znoszenie siebie nawzajem. I ona, nie mam na myśli, że ona nie jest oczywista w tym, ona jest chyba najbardziej oczywista z jednej strony, a z drugiej strony najmniej taka oczywista w sensie teoretycznym, bo wszyscy jako dobrzy chrześcijanie powiemy tak, powinniśmy siebie kochać, powinniśmy siebie słuchać, powinniśmy pomagać sobie, oczywiście, że tak, ale takie sformułowanie znosić siebie nawzajem, to nie wiem jak was, ale jakoś tak w kościele trochę tnie po uszach w jakimś sensie. No jak to? Przecież tacy fajni jesteśmy. I generalnie w kościele jak to się znosić? Kochać się trzeba, nie znosić. Ale prawda jest taka, że no niestety czasami musimy znosić siebie nawzajem, a zapewne im bardziej się bliżej poznajemy jako ludzie, tym bardziej ta potrzeba jest ewidentna, że musimy znosić siebie nawzajem. Zresztą Paweł również o tym mówił, list do Efezjan, 4 rozdział, kilka wersetów przeczytam. Najpierw 1-2 werset z 4 rozdziału. Paweł mówi tak, proszę więc was, ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, które otrzymaliście. I dalej mówi, z całą pokorą i łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości. Znosząc jedni drugich w miłości. No niestety w każdej społeczności ludzkiej jest taka potrzeba znoszenia siebie nawzajem. Nie jesteśmy grzesznikami, jesteśmy ludźmi, którzy są bardzo różni i ta potrzeba znoszenia siebie jest bardzo życiowa, bym powiedział. Dlatego też Paweł dalej mówi, przeskoczę kawałek, 25-26 werset, odrzućcie kłamstwo i mówcie sobie nawzajem prawdę, bo jesteśmy członkami jednego ciała. I mówienie sobie prawdy też jest częścią znoszenia siebie nawzajem. Oczywiście znowu, kiedy mówimy o prawdzie, to mówimy o mówieniu prawdy w miłości. Łatwo powiedzieć prawdę komuś, natomiast trudno powiedzieć tak, żeby to było w miłości. A też Paweł jest realistą i werset dosłownie, następne zdanie zaczyna tak. Gniewajcie się, ale nie grzeszcie. Tak? Niech słońce nie zachodzi nad waszym gniewem. Niestety taka jest prawda, że jak mówimy czasami komuś prawdę, to naturalną reakcją jest gniew. Tak? Nie lubimy słyszeć o sobie prawdy często. Jakby człowiek, taką mądrość psychologiczną wygłoszę, ale człowiek ma nieogarnięte możliwości zakłamywania siebie nawzajem. Myślę, że każdy z nas jest tego świadomy. Tak? Mówienia sobie, najczęściej o sobie, myślenia o sobie w taki sposób, który nie zawsze jest prawdziwy i potrzebujemy innych ludzi, żeby czasami zobaczyć siebie w prawdziwy sposób, żeby oczywiście wszystko, co nam ludzie mówią, trzeba rozsądzać i nie zawsze też ludzie mówią nam z dobrych pobudek w miłości i uczciwie, czasami mówią nam po to, żeby nas zranić i dotknąć i wcale niekoniecznie musi to być prawda, więc jakby to też miejmy oczywiście na uwadze, ale Paweł zachęca w tej społeczności, mówmy sobie prawdę i to będzie powodowało zapewne gniew, ale gniew nie musi oznaczać grzechu, tak? Niech słońce nie zachodzi nad waszym gniewem i każdy z nas powinien mieć właśnie czas, żeby rozważyć to, co mówi Pan Bóg. I dalej w 32 wersecie, znowu kilka pomijam wersetów, ale mówi tak, bądźcie jedni dla drugich łaskawi i miłosierni, przebaczając sobie nawzajem, tak jak i Bóg przebaczył wam w Chrystusie. Więc znowu, kiedy mówimy sobie nawzajem prawdę, kiedy będziemy znosić siebie nawzajem, czy częścią tego znoszenia jest łaskawość, miłosierdzie i przebaczanie. nie da się być społecznością, jeżeli tych rzeczy jakby nie jesteśmy w stanie mieć. Łaskawości, miłosierdzia i przede wszystkim przebaczania sobie nawzajem. Przebaczania, które jest takim fundamentem chrześcijaństwa, a jednak niestety myślę, że wszyscy mamy świadomość tego, że nawet my, chrześcijanie, którym przebaczono i tak dalej, wcale nie jest nam tak łatwo przebaczać, tak? Wcale nie jest to takie proste, żeby gdzieś tam nie zachowywać pewnych rzeczy. Ale mamy to robić, ponieważ przebaczył nam właśnie Bóg w Chrystusie. I tak jak mówiłem, to pierwsze zdanie. To, co Chrystus uczynił dla was, to samo wyczyńcie. Więc Chrystus nas wysłuchał, Chrystus okazał nam aktywną pomoc i Chrystus znosi nas, tak mówiąc wprost, codziennie. Znosi nas z naszymi grzechami, z naszymi wadami, z naszymi właśnie problemami, które w sobie nosimy. I znowu chciałbym zacytować Bonhoeffera z tej jego książki, bo to znoszenie siebie nawzajem, przebaczanie sobie nawzajem oznacza, i myślę, że on bardzo ładnie to opisał, życie w takiej totalnej łasce. I to jest takie moje dowolne trochę tłumaczenie z tej jego książki, ale chciałbym je zacytować. Więc Bonhoeffer mówi, że czym jest Ewangelia Chrystusa? To jest jakby beznadziejność grzesznika i miłosierdzie Boga. Społeczność wiernych jest dana nam, aby żyć w tej prawdzie. Tak, my jako społeczność jesteśmy dani sobie nawzajem, żeby w tej prawdzie żyć, że w tej łaskawości Ewangelii Chrystusa. Jesteśmy beznadziejnymi grzesznikami, których ułaskawił Chrystus z powodu swojego miłosierdzia. Dlatego Jezus dał uczniom autorytet, by wysłuchać wyznania grzechów i przebaczać w imię Jezusa. Stąd ten werset, którego my znowu, ewangeliczni chrześcijanie, nie za bardzo lubimy. Jana 20, 23. Komu przebaczycie, będzie przebaczone, komu grzechy zatrzymacie, będą mu zatrzymane. Tak, i to jest pewien werset, który zinstytucjonalizował Kościół, wiemy o tym, a my wyrywając się z instytucjonalnego Kościoła trochę nie chcemy o tym myśleć, ale on tak naprawdę właśnie oznacza to, co dosłownie oznacza. Chrystus nam wierzącym, Kościołowi dał pewne prawo fizycznej manifestacji tego przebaczenia i zatrzymania grzechów. I oczywiście nasz, nie wiem jak wasz, ale mój zepsuty umysł od razu z tym zatrzymaniem głównie się skupia. Ach, mogę zatrzymać jakieś grzechy, nie? I mogę jak ja to zrobię, to i Pan Bóg też to zrobi. No, tak tam jest napisane. Ale znowu, patrząc w kontekście Ewangelii Chrystusa, musimy sobie powiedzieć, że tak naprawdę ta pierwsza część jest dużo ważniejsza. Komu przebaczycie, będzie mu przebaczone. I to zatrzymywanie prawdopodobnie można w pewnym sensie pominąć marginalnie, bo jesteśmy powołani do przebaczania, a nie do zatrzymywania grzechów. Taką społecznością powinniśmy być. A czasami mam wrażenie, że jako Kościół właśnie wolimy tą drugą część. Wolimy komuś zatrzymać, wolimy kogoś potępić. Wtedy Jezus rozpoczął, teraz dalej czytam Bonhoeffera, wtedy Jezus rozpoczął społeczność, a w społeczności drugi chrześcijanin jest dla was łaską. Każdy stoi w miejscu Chrystusa. W obecności innego chrześcijanina nie muszę udawać. Mogę być grzesznikiem, którym jestem, bo tu jedynie rządzi prawda i łaska Chrystusa. On stał się bratem, by nam pomóc. Więc społeczność chrześcijan to powinna być społeczność łaski, w której nie musimy udawać. Nie wiem, jak brzmią te słowa dla was, ale tak szczerze mówiąc, będąc chrześcijaninem od lat 30 paru, to ja mam wrażenie, że Kościół to jest miejsce, gdzie jest najwięcej udawania. No, może przesadzam, tak wiecie, lubimy tak ze skrajności w skrajność, ale wcale nie jest miejscem, gdzie udawania nie ma. Nie wiem, jak wy myślicie. W niedzielę wszyscy jesteśmy zawsze ładni, uśmiechnięci, wymyci, ubrani pięknie i tą godzinkę sobie posiedzimy, się pouśmiechamy, pośpiewamy, posłuchamy, a potem rzadko widzimy się dalej, chyba że jesteśmy rodziną, no ale to też w rodzinie to też najlepiej się każdy tam już wie jak jest i się z tym nie ujawnia. Zwłaszcza w kościele, nie? Najfajniej, i to z doświadczenia mówię, jak się człowiek pokłóci przed nabożeństwem z żoną, nie? Bo wtedy się dużo bardziej uśmiecha na nabożeństwie. Taki właśnie jest porządniejszy taki ten, bo go jeszcze wyrzuty sumienia trochę dręczą wtedy, nie? Że tu się pokłóciliśmy, a tutaj musimy być tacy jak zawsze, albo i trochę lepsi, nie? A jednak ta społeczność ma być czym innym, nie? Ma być miejscem, gdzie mogę być sobą. Nie, no oczywiście nie chodzi tu o to, że mogę być sobą, czyli mogę być grzesznikiem, który robi, co mu się żywnie podoba, ale mogę być tym, kim chrześcijanin jest, czyli pokutującym grzesznikiem. Kimś, kto zdaje sobie sprawę z tego, kim jest i jakby co w nim jest nie tak. I właśnie prosi społeczność, czy kogoś. To nie musi być społeczność, to nie musi być jakaś kasta duchownych, ale możemy prosić jedni drugich o to, żeby wysłuchali, żeby odpuścili, żeby byli dla nas fizyczną manifestacją tego odpuszczenia grzechów, które Chrystus oczywiście nam obiecał i uczynił, ale myślę, że dał nam społeczność, dał nam siebie nawzajem, żebyśmy mogli to też zamanifestować. I ta praktyka tak zwanej spowiedzi, jak bardzo byśmy jej nie lubili, jest biblijne, niekoniecznie w tej formie, w jakiej ona dotarła do naszych czasów, tak jak mówię, w instytucjonalnych kościołach, ale co do zasady jest biblijną rzeczą. I nie wiem, co myślicie, ale ja kiedy myślałem o tym i jakby przygotowywałem się do tego, to myślałem sobie, że ja nie jestem gotowy na taką społeczność. Ja nie jestem, nie mam zaufania tyle do chrześcijan, żeby tak siąść i zacząć grzechy komuś wyznawać. Nie wiem, może wy macie, ale ja, to nie jest jakieś takie, wiecie, oczywiste dla mnie. Raczej trudne. Tak, myślę, że jak najbardziej tak. To niekoniecznie musi znaczyć, że każdy z nas wyjdzie na środek i ogłosi głośno swoje grzechy, ale ta instytucja spowiednika, tak upraszczając znowu nazwa pewnie, której nie lubimy, ale też jakby życiowo ma sens. Nie? Natomiast nie jest chyba częścią naszej kultury takiej ewangelicznej. Nie? My raczej żyjemy w inną stronę. I znowu nie moja myśl, ale myśl, która gdzieś tam mnie uderzyła i od dawna ją noszę, że prawda jest taka, że my zamieniliśmy dojrzałość właśnie w taką udawaną świętość. Nie? Że dojrzały Kościół to tam, gdzie się już nie mówi o grzechach, bo jakoby ich nie ma. Nie? Bo wszyscy są tacy dojrzali, chrześcijanie i wszyscy są już od lat i właśnie wszyscy dobrze wyglądajmy w niedzielę i niech nasze rodziny wyglądają przynajmniej w niedzielę tak jak trzeba. Nie? To jest jakby co podświadomie zaczęliśmy myśleć, że jest dojrzałością. A tak naprawdę dojrzałość to jest Kościół, w którym właśnie, czy dojrzały Kościół to jest Kościół, w którym można bezpiecznie opowiedzieć o swoich grzechach. Nie wiem, co myślicie o takiej myśli, ale to by był dojrzały Kościół, w którym mam poczucie bezpieczeństwa tego, że jak powiem prawdę o moich niedostatkach, jakichś problemach, rzeczach, z którymi się zmagam, to właśnie nikt mnie nie potępi, nikt nie zatrzyma tych moich grzechów, tak? Ale będziemy dla siebie łaskawością Chrystusa, odpuszczeniem, zachętą, pomocą w modlitwie czy praktyczną do tego, żeby pomóc w tym, żeby coś zrobić w tej sytuacji, tak? tak jak mówię, przynajmniej modlitwą, przynajmniej wsparciem, przynajmniej takim odpuszczeniem. I zauważcie, że właśnie to, co Biblia mówi, że grzechy odpuszczone to grzechy wyznane. Chrystus nam również odpuszcza grzechy, które mu wyznajemy. Tak jak mówię, to niekoniecznie musi znaczyć, że komuś je fizycznie powiedzieliśmy drugiemu człowiekowi, ale Chrystusowi też mamy wyznawać nasze grzechy, tak? Jeśli wyznajemy nasze grzechy, to krew Chrystusa nas oczyszcza. Tak? Więc wyznanie jest, no my bardziej praktykujemy to wyznawanie właśnie Chrystusowi, bo mniej ufamy ludziom. W tych instytucjonalnych kościołach to wygląda może inaczej, choć nie jest to komfortowe, ale grzech musi być wyznany. No i oczywiście to, co nas niepokoi, myślę, w tym wszystkim, to również to, że taka totalna łaska, to nagle, wow, do czego nas doprowadzi taka totalna łaska? Przecież to Sodoma i Gomora będzie, jak zaczniemy tak, wiecie, w tej łaskawości żyć. Tak? Nie wiem, czy macie takie myśli, ale mi się taka by od razu naturalnie pojawia. Nie? Jak tak pozwolimy sobie na bycie grzesznikami, to przecież będzie no właśnie nie w tą stronę, co trzeba. Nie? Trzeba się hamować. Aż najlepszy motywator, żeby się hamować, to co ludzie powiedzą. Nie? To jest taki jakby naturalny motywator dla nas, więc... Ale z drugiej strony myślę sobie również, że Paweł o tym mówił i list do Rzymian, który ostatnio czytam sobie w więzieniu z chłopakami, co ma swoją też jakąś wymowę, jest takim listem o łasce. Naprawdę, Paweł pierwsze tam trzy rozdziały mówi o totalnej grzeszności całego świata, Żydów, pogan, wszystkich na świecie, wszyscy są grzeszni, wszyscy są beznadziejni, a potem mówi o właśnie o łasce przez wiarę, że uwierzył Abraham i zostało mu odpuszczone, został usprawiedliwiony. To jest taka właśnie totalna łaska. On nic nie musiał jakby zrobić. Został usprawiedliwiony. Natomiast proces uświęcenia, o którym za chwilę też coś powiem, to jest jakby inna trochę, inna część tego całego naszego życia, tak? Ale proces usprawiedliwienia, jeżeli wierzyć Biblii, to jest kompletnie niezależny od właśnie niczego, oprócz tego, że wow, mówimy Panu Bogu, no tak, to ja chcę być usprawiedliwiony, tak? Jak grzesznik zdający sobie sprawę z moich grzechów, upadków, błędów życiowych, wszystkiego, co zrobiłem, co robię i prawdopodobnie jeszcze zrobię w życiu, chcę być usprawiedliwiony i wierzę, tak? I pomóż mojemu niedowiarstwu, Panie Boże. To najczęściej tak wygląda nasze takie zwrócenie się do Boga i nawrócenie. I Bóg nam odpuszcza. Bóg nam odpuszcza i oczywiście patrząc na to, Paweł w szóstym rozdziale listu do Rzymian oczywiście nie obyło się w kościele bez trudności, bo Paweł przechodzi do tej myśli i mówi, szósty rozdział od pierwszego wersetu, co powiemy, czy mamy nadal trwać w grzechu, aby zaobfitowała łaska? Znaleźli się szybko ludzie, którzy słysząc Ewangelię powiedzieli, no tak, a to im bardziej grzeszni będziemy, tym Boża łaska będzie jeszcze obfitsza. A takie znowu naturalne ludzkie myślenie nasze, tak? No to jak jest Bóg odpuszcza, jest łaskawy, no to jakby w czym problem? To hulaj dusza. To jeszcze większa chwała Panu Bogu będzie. I już wtedy to o tym była mowa. I Paweł mówi, że oczywiście, że nie. Oczywiście, że to nie jest naturalna, logiczna konkluzja tego wszystkiego, bo mówi, my, którzy umarliśmy dla grzechu w drugim wersecie, czy możemy jeszcze w nim żyć? Czy nie wiecie, że my wszyscy, którzy zostaliśmy zanurzeni w Chrystusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć? I tak dalej. Mówi właśnie o tym, że umarliśmy dla grzechu i w zasadzie zaczyna mówić dalej o procesie uświęcenia. O tym, czym jest uświęcenie. A uświęcenie w pewnym skrócie można powiedzieć jest dobrowolnym procesem chodzenia czy słuchania Ducha Świętego i motywowanym miłością, przemianą właśnie naszego życia. Więc jest to coś bardzo osobistego, coś bardzo, to może tak zabrzmi trochę współcześnie, ale coś, co wynika z naszych wewnętrznych motywacji. A my dalej jako Kościół czasami, wiecie, wracamy do prawa i próbujemy regulować siebie nawzajem właśnie prawem. Nie da się uświęcić kogoś na siłę. I myślę, że jako chrześcijaństwo w ogóle mamy pewien problem, że właśnie nie rozumiemy tego, bo to jest ta różnica między prawem a tym Bożym, a Bożą łaską. Że prawem mamy tysiące lat historii Izraela, które pokazały, że prawem nie da się nikogo uświęcić. Prawem można powstrzymać pewne rzeczy, a i to bardzo nieudolnie, że tak powiem. Natomiast prawo nie uświęca. Uświęca nas nasze wewnętrzne pragnienie, nasza miłość, nasze właśnie odebranie od Chrystusa tego, co On dla nas uczynił. I zachwycenie się tym, zakochanie się w tym i później jakby dobrowolne chodzenie w duchu, posłuszeństwo właśnie Chrystusowi i zmienianie siebie. A my dalej byśmy chcieli wtłaczać ludzi w jakieś prawa, zasady, to wolno, tego nie wolno, w kościele, tak? No i potem tworzymy właśnie kulturę taką, gdzie wstyd się przyznać, no nawet nie wstyd się przyznać, ale po prostu nie można się przyznać do jakiejś rzeczy, bo jak to tak, ja tu złamałem wszystkie prawa, które ustanowiliśmy, przecież jeszcze jak mi dołożą, to dopiero mało nie będzie, jak to mówią, tak? A w zasadzie, no właśnie, nie o to chodzi. Prawo nie działa. My dalej, my jako chrześcijanie, to byśmy chcieli prawem jeszcze cały świat zbawić, nie? Stąd te wszystkie ruchy, którymi tam chcemy ustanowić chrześcijańskie prawa na całym świecie. Okej, to może ma jakiś sens, ale jeżeli to staje się głównym celem nas jako Kościoła, to trochę idziemy w ślepą uliczkę, bo to nie prowadzi donikąd. Jedyne, co prowadzi w jakimś kierunku, to właśnie zachęcanie siebie nawzajem, to bycie ze sobą nawzajem, to wspieranie siebie nawzajem, bycie tą łaskawością Chrystusa, znoszenie siebie nawzajem w naszych grzechach, przebaczanie, oczywiście mówienie sobie prawdy w miłości czasami, czyli poprawianie siebie nawzajem, co też jest jakby naturalną funkcją rodziny. Tak? Wiemy, że w rodzinie właśnie są dwie rzeczy. Jest zachęta, ale też korekta. Nie? I znowu gdzieś tam mamy, albo chcemy w jedną stronę, albo w drugą, tak? Jak kiedyś była bardziej mowa o korekcie i za wszystko tam trzeba karać, to w dzisiejszych czasach jest bardziej, nie, to trzeba być akceptację pokazywać i w ogóle nie korygować, to samo się jakoś wyreguluje, ale widzimy chyba w praktyce, że to nie działa, że to tylko ten balans między pewnymi rzeczami. Właściwą korektą oczywiście, pełną miłości, właściwą korektą, a zachętą jest tym, co działa i motywuje. Więc co tak naprawdę, więc w pewnym sensie grzech jest dozwolony w kościele, tak powiedzcie, możecie się na pastora powołać. Grzech jest dozwolony w kościele. Ktoś może tak ładnie wyjąć to zdanie i używać. Nasz pastor powiedział, że grzech jest dozwolony. Tak, wyznawanie grzechów jest dozwolone i zachęta siebie nawzajem, przebaczanie sobie nawzajem. Też myślę, że to, co Chrystus mówi, że my mamy być tym przebaczeniem dla siebie nawzajem, czyli nie tylko co względem mnie zgrzeszono, to przebaczam, ale mamy dla siebie być właśnie taką zachętą Chrystusa. Pewne rzeczy mogę powiedzieć Ci, że Chrystus Ci wybaczył, bo to jest prawda. Oczywiście cały proces zawiera w sobie taki biblijny również zadośćuczynienie, tak mówiąc takim ładnym naszym językiem, pokutę, żal za grzechy i zadośćuczynienie. Nie? Tak się, nie wiem, jak ktoś chodził na katolicką religię, to się uczyliśmy wszystkich etapów i to ma sens. Jakby to jest naprawdę biblijny rzecz. To nie tylko, że tam okradłem bank i teraz powiem, no to Chrystus ci przebaczył, bracie, daj dziesięcinę i wszystko będzie dobrze. Tylko te kolejne kroki też są ważne. Zadośćuczynienia, żalu za grzechy, czasami grzechy mają swoje konsekwencje, ale na pewno jako społeczność mamy być tymi, którzy mówią sobie nawzajem, że Chrystus ci wybacza, jeżeli wyznajesz, jeżeli żałujesz, jeżeli chcesz to naprawić, jeżeli coś jest do naprawienia, to oczywiście Chrystus ci przebacza. Ale są rzeczy też w Kościele, które są grzechem niedozwolonym. I o tym będziemy mówić następnym razem. O tych niedozwolonych grzechach. Tak was zostawię jak w dobrym serialu z niedokończoną. Tym niedozwolone grzechy następnym razem, kiedykolwiek ten następny raz będzie. Więc kochani, to co Chrystus uczynił dla was, to i wy czyńcie. Słuchajmy siebie nawzajem, wysłuchujmy siebie nawzajem, wciągajmy siebie nawzajem w relacje też nas jako Kościoła tutaj. Aktywna pomoc, bądźmy dla siebie aktywni. I a propos aktywnej pomocy, to zrobię krótkie ogłoszenie. Jakby ktoś miał poduszki do oddania, to szukam poduszek. Mam takich ludzi, starszych emerytów z Ukrainy, potrzebują pościeli. Jeszcze poduszek nie znalazłem. Także ktoś ma dwie poduszki albo jedną, to chętnie przyjmę. Więc aktywna pomoc i znoszenie siebie nawzajem. Wybaczanie, bycie łaską Chrystusa dla siebie nawzajem. W tym wszystkim. Zachęta do uświęcenia też w tym znoszeniu siebie nawzajem. Więc jeszcze raz, co Chrystus uczynił dla was, to samo i wyczyńcie dla ludzi wokół siebie. Amen.